Dzień dobry Państwu. To już dziś wydarzenie, które zapowiadaliśmy Wam od bardzo, bardzo, bardzo dawna, właśnie się dzieje tu i teraz.
Tak, trzy razy po raz pierwszy. Debiutujemy po raz pierwszy poza studiem. Jesteśmy po raz pierwszy na żywo i po raz pierwszy z publicznością. My na pewno żywo reagującą, proszę Państwa. Nie widać na nagraniu, są ich miliony.
To możemy już skończyć. Dostaliśmy brawa. Słuchajcie, a wszystko to razem oznacza, że właśnie kończymy świętowanie rocznicy pojawienia się podcastu Druga Wersja na świecie. Mamy część ludzi, z którymi robiliśmy wcześniej wywiady. Przyszli po nas posłuchać, popatrzeć. I rozpoczynamy...
Nie tylko, ja ci przerwę, nie tylko.
No. Nie tylko? Nie tylko.
Patronajtowiczów to też mamy. Przynajmniej jeden przypadek rozpoznaję.
No dobrze, no mamy trzy rzeczy jeszcze do ogłoszenia. Proszę Państwa, przede wszystkim witamy tych, którzy przyszli i wszystkich, którzy...
Nie przyszli też,
ale tych, którzy wspierają nas przy pomocy Patronite'a. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, witamy wszystkich, którzy nas oglądają. Kuba, pewno tam czuwasz i widzisz tysiące ludzi, które właśnie są na żywo. I po trzecie, i nie wiem, czy to nie akurat dzisiaj najważniejsze, mamy gościnę specjalną, ponieważ nasza gościnie specjalnie przyjechała do nas z nadmorza, z Gdyni.
Tak, z Gdyni, witam serdecznie.
No to już przedstawiamy, kto to. Chociaż przedstawiliśmy.
Mów.
Martyna Regent, czyli Watchdog.
Członkini sieci obywatelskiej Watchdog Polska.
Dobrze. Za chwilę będziemy pytać, co to takiego.
Obiecywaliśmy ostatnio, że nie będziemy zbyt dużo gadać na początku, więc Martyna. Oddaję mikrofon w Twoje ręce. Co to jest Watchdog? Zacznijmy od takiego bardzo prostego pytania.
Watchdog to jest organizacja strażnicza, która zajmuje się praktykowaniem prawa dostępu do informacji publicznej, ponieważ uważamy, że jest to jedno z bardzo ważnych praw człowieka pośród wielu innych ważnych praw człowieka. Ale zajmujemy się tym obszarem i zajmujemy się tym obszarem jako członkowie rozproszeni po całym naszym kraju. Tak jak ja, zwykła mieszkanka Gdyni, która nie startuje w wyborach, nie pełni władzy publicznej, po prostu korzysta z tego swojego prawa do informacji i zadaje pytania.
No to muszę spytać, kto wam za to płaci?
Tak, to jest pytanie, które zawsze jest zastanawiające, bo przecież jak można... taką aktywność społeczną, bez nadziei na jakąś karierę polityczną prowadzić. Przecież to jest bez sensu. Stanowiska, jakieś tutaj, wiadomo, podarunki.
No a za darmo nie istnieje przecież.
No nie ma nic za darmo, ale gwarantuję, że jest tego olbrzymia satysfakcja. Chyba nawet jakieś badania takie prowadzono, że aktywność w środowisku lokalnym wydłuża życie. Jest bardzo korzystne dla zdrowia.
A o ile?
No dobra, ale ja odpowiedzi nie znam. Kto wam za to płaci?
I o ile wydłuża życie?
To jest chyba ten czas, kiedy mogę powiedzieć, bo jeszcze wszyscy nas słuchają, pewnie nikt się nie wyłączył. Akurat teraz rozliczamy PIT-y, więc 1,5% podatku można odpisać i przekazać nam. Korzystamy z projektów różnego rodzaju wsparcia dla organizacji pozarządowych, których jest naprawdę dużo fantastycznych w Polsce, ale przede wszystkim właśnie finansują nas osoby, które nas wspierają ze swoich podatków.
No dobrze, zbliżają się wybory samorządowe i między innymi dlatego jesteś. Jakie są największe grzechy samorządów podczas tej kampanii? Ty jesteś specjalistką od tego.
To jest trudne pytanie, bo grzechów...
Tak, nie dwie godziny masz na to.
Siedem grzechów
tylko...
głównych. Nie, no, wszystkie grzechy popełniają możliwe.
No to
myślę,
dobrze,
że każdy, kto się bliżej przyglądał samorządom...
Grzech pierwszy.
Największym grzechem, zwłaszcza w ostatnim czasie, w czasie kampanii wyborczej, myślę, że jest manipulacja. Znaczy wykorzystywanie tego, że mieszkańcom brakuje wiedzy na temat ich praw i brakuje im wiedzy na temat samorządu. I władze lokalne, które chcą tą władzę utrzymać, wykorzystują ten brak wiedzy do tego, żeby tę swoją władzę przedłużyć.
Jak wykorzystują?
Wykorzystując zasoby publiczne, czyli nie tylko pieniądze z naszych podatków do prowadzenia kampanii wyborczej, ale też pozycję, którą pełnią. I to jest coś, czym się w ostatnim czasie zajmujemy prowadząc monitoring wykorzystania zasobów publicznych w kampaniach wyborczych razem z Fundacją Odpowiedzialna Polityka zrekrutowaliśmy fantastyczne osoby z całej Polski, które przyglądają się konkretnemu obszarowi tych nadużyć, to znaczy gazetkom władzy, gazetkom samorządowym, mediom lokalnym i imprezom miejskim, których doświadczamy intensywnością w ostatnim czasie, co chyba widzimy wszyscy.
Ale jak prezydent przecina wstęgę, otwierając coś w tym czasie wyborczym, to nadużywa czy nie nadużywa zasoby publiczne?
No właśnie, bo to jest tak. Wybory mają być równe. I to jest punkt wyjścia do rozważań, czy one są równe naprawdę. Kiedy się rozglądamy tutaj naokoło, pojawia się wokół mnóstwo materiałów, które nie do końca wiemy, kto finansuje. A chodzi o to, że każdy komitet ma określony limit wydatków na agitację wyborczą i w ramach tego limitu może tą swoją kampanię prowadzić. Jeżeli urząd czy osoby pełniące funkcje publiczne wykorzystują zasoby publiczne, czyli pracę urzędników, nasze pieniądze, różnego rodzaju projekty niedowiezione wcześniej do tego, żeby tą kampanię prowadzić, jest to nadużycie, które nie do końca jest wprost wykroczeniem, bo to jest takie właśnie nadużycie, nadużycia zasobów publicznych to nie jest coś czarno-białego, to jest ta szara strefa, w której bardzo trudno się poruszać i my ją teraz próbujemy rozpoznać i określić, żeby zaproponować rekomendacje, które pomogą uniknąć tych błędów w przyszłości.
Czyli określić granice, bo przecież to jest normalne, że samorząd komunikuje się z ludźmi, tak? Nawet przed wyborami.
Tak, ale te granice są naginane na wszelkie możliwe sposoby. To jest tak, że mamy tą pulę tych środków do wykorzystania i mamy jakieś wskazania PKW. Ostatnio PKW wydało taki bardzo ciekawy apel dotyczący tego, jak interpretować przepisy w kodeksie wyborczym. I tam jest wprost wyłożone, że należy wyraźnie oddzielić pełnioną funkcję publiczną od prowadzenia kampanii wyborczej.
Jak?
Oddzielić w taki sposób, przede wszystkim zgodnie z kodeksem wyborczym, żeby nie finansować właśnie tej swojej kampanii prowadzonej, na którą wyłączność prowadzenia według kodeksu wyborczego tylko komitet wyborczy. I kiedy jesteśmy osobą, która na przykład mamy wprost zakaz agitacji w szkole albo na terenie administracji publicznej. Wyobraźmy sobie stronę internetową Urzędu Miasta i tam pojawia się materiał o charakterze agitacyjnym. To znaczy widzimy, że ta twarz prezydenta nie jest tam po to, że ona musi tam być koniecznie teraz przy tym konkretnym ogłoszeniu i akcji.
Ale jest, bo są wybory.
I widzimy, czujemy to w środku, że to jest promocja wizerunku konkretnego kandydata i że ten wizerunek po prostu nas atakuje po to, żeby nam powiedzieć, głosujcie na mnie. Myślę, że każdy z nas czuje to w środku, że to jest nadużycie.
Ale przepisy nie zabraniają.
Ale przepisy tego wprost niestety nie zabraniają.
Przepisy powinny być precyzyjniejsze. Każdy taki przypadek przewidywać i wpisywać do ustawy.
Przepisy powinny być w mojej opinii precyzyjniejsze w tym zakresie. Bo nam się samorządowcy bardzo rozszaleli w tym zakresie. Ostatnio w Gdyni mieliśmy taką sytuację, że pojawiły się na przystankach komunikacji miejskiej, na autobusach, w autobusach i w ogóle w przestrzeni publicznej wizerunek kandydata, urzędującego prezydenta jednocześnie, który nie był opatrzony wprost jakimś hasłem agitacyjnym, nawołującym tak już ordynarnie do głosowania. Ale było to hasło Razem na stulecie miasta, tylko że stulecie miasta obchodzimy za 2 lata, a to było wołanie
o
to, żeby konsultacje społeczne już teraz zorganizować, bo teraz mamy budżet obywatelski, więc zróbmy te konsultacje jak najszybciej. I w ramach tych konsultacji zdecydujmy, jaka impreza za 2 lata się odbędzie. I to był powód do tego, tam się okazało potem podczas sesji Rady Miasta, radni skontrolowali te wydatki, się okazało, że one przebiły 70 tysięcy złotych chyba przez to tylko, że były zniżki w tych autobusach, więc doszłoby do 100. I to już było coś, co z jednej strony osoby, które prowadzą monitoring tych zasobów, nadużywania zasobów publicznych, na przykład mamy Mamy Fundację Wolności w Lublinie, która to robi. Mamy osoby ze Słupska, ze Stowarzyszenia Rozwoju Inspiracje, które badają różnego rodzaju nadużycia kampanijne. To one uważają, że no tutaj PKW jakoś wprost tego nie zabrania. Więc jeżeli to zgłosimy, to już mieliśmy takie sytuacje, że nic z tego nie wynikało. Ale ja tutaj postanowiłam zadziałać jednak i zgłosiłam to do prokuratury. Nie mogę tutaj szczegółów śledztwa zdradzać, ponieważ...
To się toczy teraz, tak?
Jest postępowanie przygotowawcze i mam nadzieję, że akurat ta kampania, z której no naprawdę to tutaj wzbudza jednak salwę śmiechu, że obchodzimy te urodziny 98 tak hucznie i że akurat twarzą musiał być kandydat. Także mam nadzieję, że tutaj wpłynie to na to, że jednak jeżeli jestem osobą pokrzywdzoną, a zostałam za taką uznana, podwójnie pokrzywdzoną. Po pierwsze jako wyborca i wyborczyni, dlatego że wybory mają być równe. Ja nie czuję, że one są równe, jak jeden komitet korzysta z zasobów publicznych i ma większy ten limit do dyspozycji. A po drugie jako mieszkanka, ponieważ te pieniądze mogły mi służyć w inny sposób. Mogłam mieć ławkę pod domem, nową, kawałek trawnika, więc jestem pokrzywdzona podwójnie i mam nadzieję, że znajdą się też osoby, które czują się pokrzywdzone, tak jak ja, i dokonają tego zgłoszenia.
Czy prokuratura przyjęła zgłoszenie i nadała temu dalszy bieg i będzie śledztwo?
Zobaczymy, czy będzie. Liczę na to, że tak. I myślę, że sądząc po odbiorze opinii publicznej, bo to się odbiło w ogólnopolskich mediach, liczę na to, że będzie dalszy ciąg. Ale to akurat zbiegło się też z taką sytuacją, kiedy w ogóle rozmowa o tym nadużywaniu zasobów publicznych pojawiła się gdzieś tam w dyskursie medialnym.
No właśnie, bo ostatnio pojawiła się taka dyskusja na temat mediów samorządowych. Tak. Ona się teraz toczy dosyć intensywnie. Między innymi wreszcie zrobili raport na temat Krakowa, gdzie prezydent prowadzi portal, gazetę i dwie telewizje.
Ja mam wrażenie, że to się odbywa, ta dyskusja o tym, że media mają być niezależne, przebiega jakoś tak skokowo od góry do dołu. To znaczy,
i
najpierw
później się znowu nic z tym nie dzieje.
Wolne media, wychodziliśmy na ulicę, że media mają być niezależne od władzy i wszystkim się to wydawało oczywiste. Potem były te orlenowskie media obajtkowe i też udało się z tym komunikatem przebić do ludzi, że jednak nie taką funkcję media powinny pełnić. A potem no, odkrywamy, że mamy tą gazetkę w najbliższym sąsiedztwie od lat i nikt nie zwracał uwagi na to, że to jest dokładnie to samo.
Ale nie jest zakazane prawem.
Tak, ale władza ma działać na podstawie i w granicach prawa, no, zasada legalizmu i nie ma podstawy prawnej do tego, żeby media wydawały prasę, tak? To jest rola mediów i to powinni pisać dziennikarze, a nie urzędnicy wydziału promocji czy komunikacji, którzy są zależni wprost, są pracownikami urzędu, czyli zależą od władzy wykonawczej, czyli organu prezydenta.
No, mówimy też, że władza powinna być uczciwa. No i jakoś to ciągle nie wychodzi. Czyli co zrobić? Parlament powinien przeprowadzić ustawę, która zakaże prowadzenia mediów przez organy publiczne, samorządowe, jakiekolwiek inne?
To będzie niezwykle trudne, bo to się już rozlało na internet, na Facebooki. I ostatnio jak pisałam wniosek o ilość oficjalnych kanałów miasta w mediach społecznościowych, to też one naprawdę pączkują, rozrastają się już. Urzędy wchodzą na TikToka, więc to jest siła, której nie powstrzymamy prawdopodobnie, ale PKW uznaje, że te media, nawet społecznościowe, oficjalne strony miasta są terenem administracji publicznej, a tam nie wolno prowadzić agitacji wyborczej.
I czyli możemy pytać o wydatki na przykład na Facebooka?
Możemy pytać o ilość zbanowanych kont, na przykład o regulamin strony i podstawę tego, dlaczego ktoś jest banowany. Zachęcam do tego, żeby każdy w swoim zakresie wysłał maila na adres urzędu swojej gminy i zapytał o oficjalne kanały miasta, bo jak mamy taką podkładkę, to łatwo nam się zorientować, czy tam ta agitacja nie jest prowadzona.
Jak często dostajecie odpowiedzi na takie pytania?
To 20 lat walki, orki na Ugorze, ale na szczęście, jeżeli nie dostaniemy w ciągu 2 tygodni odpowiedzi, to zawsze można złożyć skargę na bezczynność.
A czy to działa już tak, że jak pisze Martyna Rygent, to odpowiadają?
Ja już mam wrażenie, że weszłam w pewnego rodzaju zażyłość z tymi osobami, które mi w urzędzie odpowiadają.
A to łatwiej czy trudniej?
Trudno powiedzieć, bo to jest już taka relacja, że wczoraj na przykład po debacie wyborczej niektóre osoby z urzędu z rozpędu powiedziały mi cześć, mimo tego, że nigdy w życiu nie widzieliśmy się i nie przeszliśmy na ty, ale już po prostu ta korespondencja jest takie wysyłanie miłosnych listów, bo tam czasami naprawdę są takie zawiłości, że to trąci taką miłosną metaforą. Takie sobie uprzejmości wymieniamy z sekretarzem miasta i z panią wiceprezydent.
Ale rozumiem, że jak i Ksiński napisze, to może odpowiedzi nie dostać. Już nie mówię o miłosnej.
Właściwie to nawet osoba, która wyśle wniosek anonimowo, powinna dostać taką odpowiedź, tylko wtedy nie może iść do sądu, bo musimy dać swoje dane, żeby się sądzić, jeżeli tej odpowiedzi nie dostaniemy, ale tak naprawdę
każdy może zapytać.
Tryb dostępu do informacji publicznej określa ustawa, która mówi, że... Konstytucja mówi, artykuł 61, że każdy ma prawo, każdy obywatel ma prawo do informacji publicznej, czyli wszędzie, gdzie są pieniądze publiczne i wszędzie, gdzie są organy władzy publicznej, możemy pozyskać takie informacje, bo to jest podstawa demokracji, to znaczy podstawa naszej partycypacji. Nie jesteśmy w stanie podejmować żadnej decyzji świadomie, jeżeli nie mamy pełnej wiedzy o kontekście. I jeżeli prowadzone są konsultacje społeczne, każdy proces konsultacyjny powinien najpierw tej informacji udzielić, żebyśmy mieli pełną wiedzę i żebyśmy mogli wybrać świadomie.
No dobrze, to od początku. O co może pytać obywatel?
O wszystko, co go dotyczy, jeżeli go to interesuje, o wszystko, co go ciekawi, jeżeli nie znajdzie tego w biuletynie informacji publicznej, a jeżeli nie wie, że coś takiego jest, to o to zapyta, to urzędnik musi go przekierować w odpowiednie miejsce. Jeżeli nie mamy 18 lat, też jesteśmy obywatelem, możemy pytać. Jeżeli chcemy na przykład zapytać przez telefon, to też jest tryb ustny dostępu do informacji publicznej i organ powinien udzielić.
Nie ma głupich pytań?
Nie ma głupich pytań.
Zaraz mi do głowy przychodzi cała ich masa, więc dlatego pytam.
No ja właśnie miałam takie, teraz jechałam pociągiem z Gdyni i dostałam odpowiedź, bo nigdy nie przypuszczałam, że tak się moje życie potoczy, ale wszystko zmierza ku temu, że Naczelny Sąd Administracyjny będzie rozpatrywał moją skargę w związku z tym, że poszłam do sądu o koszt papieskich kremówek w Pendolino z Fundacją PKP jakiś czas temu, bo to była rocznica śmierci papieża. I tam w każdym pociągu rozdawano te papieskie kremówki, one były takiej podejrzanej jakości, więc ja tak, zapytałam mailem, bo już mam taki nawyk, że jak po prostu coś mi tak brzydko pachnie, jak ta kremówka,
jakby
to...
Jakby były smaczne, to byś nie pytała, tak?
Być może tak, ale no jednak nosiło to takie znamiona trochę, bo to przed wyborami, więc pomyślałam, że zapytam. Więc wysłałam maila, okazało się, że to Fundacja PKP i WARS, a nie PKP i tam, że oni nie muszą odpowiadać, ale złożyłam skargę na bezczynność. Udało mi się wygrać ostatnio w Sądzie Administracyjnym w Warszawie z tą Fundacją PKP, ale dzisiaj właśnie w pociągu dostałam maila, że oni jednak
myślałam, że kremówkę ci przynieśli.
Będą jednak wnosić o kasację i więc zobaczymy się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.
Nadal nie wiesz, ile kremówki kosztowały.
Dalej nie wiem. I to mnie martwi, bo myślę, że wszyscy powinniśmy wiedzieć, ile, zwłaszcza takie dziwne akcje promocyjne nas kosztują, których teraz mamy mnóstwo w wyborach samorządowych. Najdziwniejsza rzecz, jaką widziałam teraz w październiku i obawiam się, że tutaj też to może nastąpić, to na przykład radny, bo tak, mamy zakaz agitacji w szkole i to oddzielenie funkcji publicznej, ale mam na przykład radnego, który organizuje w szkole konkurs wiedzy o czymś, który polega na zawodach sportowych i pod koniec zawodów wszyscy uczniowie, mam zakaz agitacji wobec uczniów, zapisany w kodeksie wyborczym, wszyscy uczniowie dostają medale na pocieszenie ze smyczą, a na smyczy jest nazwisko kandydata.
No i... Da się. No dobrze.
Ile kosztowała smycz?
Administracja odmawia. Może tak po prostu powiedzieć, nie dostaniesz?
Mogę powiedzieć, bardzo różnie odpowiadają. Może powiedzieć, że to jest informacja przetworzona, dokument wewnętrzny, jest mnóstwo różnych sposobów. My to nazywamy odpalantowaniem.
Mają gotowe formułki, tak?
Polecam wtedy tak. Po pierwsze, poradniczek mamy na informacjapubliczna.org, mamy poradniczek, gdzie można kliknąć sobie, jaką odpowiedź dostałem, co zrobić i krok po kroczku są porady, można to zrobić. Zrób to sam. A jeżeli mamy bardziej skomplikowane sprawy, to we wtorki dyżuruje nas nasz prawnik. Jak nas zalajkujecie w mediach społecznościowych, to przypominamy o tym,
już
że prawnik pełni dyżur telefoniczny, odpowiada na pytania na bieżąco, a w sprawach takich, kiedy już chcemy przesłać jakiś dokument, no to porady.sieciobywatelska.pl. Tam się można za darmo zarejestrować. Na to też wydajemy nasze pieniądze ze wsparcia PIT-owskiego. I tam udzielamy darmowych porad prawnych. Watchdog też przystępuje do niektórych spraw ważnych, więc tak naprawdę odbywa się to bez wychodzenia z domu najczęściej. To znaczy tą skargę na bezczynność składamy, musimy wydrukować, możemy e-pułapem wysłać za pośrednictwem organu, który skarżymy, czyli kopia do pana prezydenta, kopia do sądu. 100 zł kosztuje skarga na bezczynność. Potem jeżeli wygramy, dostajemy zwrot tych środków, możemy poprosić o wsparcie Watchdoga. Także zachęcam do korzystania.
Jak często wasze pytania się kończą drogą sądową?
Mamy taki raport o stanie jawności. Tam można przejrzeć dokładne statystyki. No niestety nie jest tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Akurat w moim przypadku, ja działam lokalnie w Gdyni i te sprawy, ta sprawa Kremówek to taka moja pierwsza ogólnopolska, ale wcześniej zadawałam pytania głównie w mojej gminie o drobiazgi. I teraz to jest tak, że jak mieszkańcy nauczyli się już tego trybu, mamy stowarzyszenia, które do tej pory nie dostawały w ogóle odpowiedzi żadnej i nie wiedziały, że mogą skarżyć po 14 dniach na bezczynność. I pan prezydent parę razy przegrał w sądzie w tym roku, to teraz nagle wszyscy dostają te odpowiedzi.
Dobrze, kogo możemy pytać w takim razie? Powiedziałaś już na początku, że nawet jak jest tam jakiś drobny grosik publiczny.
Tak, czyli na przykład, czyli popatrzmy na przykład na szpital czy szkołę. To jest realizacja zadań publicznych. Tak? Mamy subwencję oświatową, która trafia do szkół, nawet niepublicznych. Organem, do którego wnioskujemy, jest wtedy dyrektor. Możemy zapytać
o wszystko?
O wszystko. O protokół z Rady Pedagogicznej możemy zapytać.
Nagrody?
O wynagrodzenia, nagrody.
Boję się, że zaraz rodzice zaczną pytać o to, dlaczego dzieci dostały takie, a nie inne oceny.
Nawet też uczeń może zapytać.
To nie jest bzdurne pytanie, które teraz zadałem.
To wcale nie jest bzdurne pytanie, żeby zapytać, o czym rozmawiali. Mieliśmy, czasami odwiedzamy festiwale muzyczne. Byliśmy w zeszłym roku na Openerze i też mieliśmy odwiedzających w różnym wieku nasze stoisko watchdogowe. Mieliśmy tam taką tablicę manipulacyjną, gdzie właśnie w zależności od wzrostu można było odkrywać okienka, o co mogę wnioskować. I tam na samym dole właśnie mieliśmy protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej. Jak jesteś ciekaw, co dostałeś z zachowania i dlaczego, no to zawnioskuj o protokół. Jeżeli mamy pieniądze publiczne, to wszystko powinno być jawne, no bo to jest tak, że to my zatrudniamy te organy po to, żeby one dysponowały z tymi naszymi środkami wspólnymi w rozsądny sposób. To znaczy taki, jaki jest zapisany w prawie. Jeżeli mamy samorząd, no to jest ustawa o samorządzie gminnym. Są podstawowe zadania gminy własne, o których należy na przykład, co ze zdziwieniem niektórzy, nawet kandydaci odnotowują, że tam na przykład budownictwo komunalne, czy zieleń, czy transport publiczny, to są zadania, które stoją przed samorządem i każdy kandydat, który głowi się nad punktami swojej kampanii wyborczej, myślę, że to powinien najpierw sięgnąć do tej ustawy i zerknąć, co powinien zrobić radny. Bo to tak naprawdę działamy na podstawie w granicach prawa. To nie jest tak, że mamy tutaj odpalać tą fontannę i cukierki rozdawać przed samymi wyborami, tylko mamy po prostu określone prace do wykonania na rzecz naszej społeczności, która nas zatrudnia, bo w sumie to samorząd zgodnie z tą ustawą tworzymy my, mieszkańcy.
No dobrze, w takim razie dlaczego te instytucje nie chcą odpowiadać? To wynika z jej woli, czy też z tego samego, co dotyczy nas, czyli z niewiedzy, że oni muszą?
Często jest tak, że nie ma tej wiedzy o tym, jak działa ta ustawa. To jest tak, że musimy trochę popraktykować i potrenować razem z naszym urzędem.
To
znaczy, nie chciałabym tego tak w kategorii sparingu przedstawiać, ale jednak tak, to jest takie dzielenie się wiedzą. To znaczy też zgłaszanie potrzeb, no bo jednak ten urząd ma odpowiadać nasze potrzeby. Więc jeżeli my o coś pytamy, to znaczy, że to jest ważne, żeby tą informację udostępnić. Gminy mają biuletyny informacji publicznej, szkoły też powinny mieć biuletyny informacji publicznej. Wszystkie my jako sieć też mamy biuletyn informacji publicznej. I jeżeli ktoś na przykład jest ciekaw, jak jesteśmy finansowani, to może sięgnąć do tego biuletynu i tam są wynagrodzenia pracowników biura, tam są wszystkie nasze rozliczenia finansowe, także można
sobie... Bilet dzisiejszy z Gdyni do Poznania też będzie.
Zapewne tak. Jeszcze muszę przesłać do biura odpowiednie rozliczenie.
Ale ja muszę być trochę adwokatem diabła, bo sobie potrafię wyobrazić, że urząd, każdy, szkoła też, zasypana pytaniami, może po prostu nie dać rady odpowiadać.
Tak, ale można udostępnić tę informację, żeby kolejna osoba nie pytała to samo, bo to są najczęściej pytania, które się powtarzają. Są pewne standardy takiej jawności, które powinny być uznane. To znaczy na przykład, kiedy przeprowadzamy jakiś konkurs na jakieś stanowisko, no to jednak dobrą praktyką jest pokazanie, z czego wynika ta decyzja. No to się unika tych pytań, z czego ona wynikała w przyszłości.
Ale jak ktoś zada takie pytanie, to będzie trzeba i tak odpisać, że odpowiedź znajdzie pani to i tu, tak?
W odpowiednim miejsce na stronie internetowej.
Trzeba, ale czy to nie jest przyjemność korespondować, utrzymać kontakt z mieszkańcami? W ten sposób władza nie odrywa się od społeczności w ciągu całego roku. No bo to tak, możemy sobie chodzić od drzwi do drzwi z ulotkami miesiąc przed wyborami i pytać, czego mieszkańcy potrzebują, a potem przez kolejne lata to robić. No ale jednak są dynamiczne sytuacje, które zmieniają te potrzeby i w jaki sposób mieszkańcy mają o tym alarmować, że coś jest nie tak, czy że czegoś potrzebują, jak nie w toku tego roku wyborczego. Na tym polega demokracja, że my ją musimy po prostu używać jej, bo wiadomo, nie tak łatwo. No jest krucha. Widzieliśmy to w październiku, że po prostu byśmy...
No w październiku udowodniliśmy, że nie jest krucha.
Katastrofy i zmobilizowaliśmy się. Ale to nie jest tak, że to jest dane na zawsze. Każda demokracja się rozwija, samorząd się rozwija. On się bardzo zmienił. W czasie, kiedy watchdog funkcjonuje, to nawet ta ustawa, dostęp do informacji się zmienia. Zmienia się orzecznictwo. Mamy mnóstwo wyroków, na które możemy się powoływać w kwestii dostępu do informacji. Ten wyrok, który zapadł kilka dni temu w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Watchdog przeciwko Polsce. Sprawa dotyczyła kalendarza spotkań najważniejszych osób w państwie, Julii Przyłębskiej. No i...
Będzie publiczny?
No właśnie, przegrali i co?
To jest tak, że ten wyrok jest bardzo ważny. On nie mówi wprost o tym, że... Trochę inaczej się wypowiada na ten temat Europejski Trybunał Praw Człowieka, inaczej niż polskie sądy, więc to nie jest tak, że on orzekł, że to jest informacja publiczna i już i ta. Tylko on mówi bardziej o tym, że jeżeli, bo chodzi o to, że nie trzymamy się ściśle konkretnych słów zapisanych w ustawie, tak jak kodeks wyborczy i kontrola wyborów. Chodzi o intencje ustawodawcy i w ogóle zamysł, dlaczego jakieś prawo funkcjonuje i w jaki sposób ono powinno być realizowane. Jeżeli są najważniejsze osoby w państwie i one się z kimś spotykają i to może pociągać za sobą duże konsekwencje, no to jest ważne. I to jest właśnie to takie przełożenie tego naszego odczucia tutaj lokalnego, że coś jest nie tak, bo ktoś mi agituje z autobusu, a to są pieniądze publiczne i miejski autobus i ja czuję w środku, ale wyroki mówią, orzecznictwo mówi, że to jest dozwolone. To nie znaczy, że możemy to robić. Jednak z prawami człowieka jest tak, że jeżeli polskie sądy uznają, że no cóż, nie było żadnego naruszenia, my się możemy odwołać wyżej. I tutaj już chodzi bardziej o tą ideę tych praw człowieka, dlaczego te prawa i wolności są nam dane, jak one się mają do innych praw i wolności innych jednostek. I to jest ciągła walka i to wcale nie jest takie łatwe. Także my bardzo dużo czasu spędzamy w sądach. Nasi prawnicy mają pełne ręce roboty, ale wszystko zaczyna się od tego zwykłego człowieka, który sobie zdaje sprawę, że ma prawo dostępu do informacji publicznej. Zdaję sobie sprawę, że władza jest na tym stanowisku nie po to, żeby teraz spijać śmietankę, tylko właśnie po to, żeby realizować określone zadania.
Żeby w naszym imieniu, wydawać publiczne pieniądze. A powiedzmy, byśmy weszli na taki bardzo wysoki poziom. Gdzie jest gorzej? W tych mniejszych miejscowościach, w małych gminach czy w dużych miastach z dostępem do informacji
publicznej? Z punktu widzenia Watchdoga wydaje mi się, że trudniej jest, tak jak mówiliśmy o tym przykładzie szkolnym, trudniej jest zadać pytanie w małym środowisku, ponieważ często właśnie wiąże się to z tym, że dużo możemy stracić. To znaczy często władza wtedy myśli sobie, że to my ją atakujemy, że to jest atak polityczny, że my po prostu chcemy czegoś nie wiadomo czego od niej. I takie osoby często też są piętnowane i myślę, że jest trudniej. Też w dużych miastach jest większa biurokracja i na pewno...
Trochę giniemy w tym wszystkim.
Tak, giniemy. No, urzędnicy nawet trudno im się czasem połapać, jeżeli mają coś policzyć. Zadajemy jakieś pytanie
ale
o łączne wydatki
anonimowi.
Na coś. Tak. No jesteśmy bardziej anonimowi, ale jednak myślę, że tych osób, mimo tego, że ich przybyło, przez te 20 lat, które posługują się tym trybem dostępu do informacji, to zwykle jest niewiele, bo to też jest bardzo wciągające zajęcie. Jak już się uda uzyskać pierwszą odpowiedź, to naprawdę polecam to uczucie.
To wciąga.
A wygrana w sądzie z prezydentem, to też myślę, jest ważne.
Macie takie przypadki, kiedy rzeczywiście spotykacie się z nieprzyjemnościami z powodu zadawania pytań? Bo to często strach.
Bo powiedziałam o przyjemnościach tych takich wymianie
korespondencji. Przyjemności trzeba skontrolować. No tak. Ja sobie potrafię wyobrazić ucznia, który boi się w szkole zadać pytanie, bo zaraz będzie częściej pytany po prostu. Mhm. Ale to są takie elementy, które przemawiają za tym, żeby nie zadawać pytań. Ale jak już się zada to pytanie, czy rzeczywiście to się spotyka z jakimiś reperkusjami? Co się z tym dalej dzieje wtedy?
Tak, oczywiście się to zdarza, ale to są tak samo jak mamy dziennikarzy, którzy zaczynają dłubać przy jakichś podejrzanych sprawach i odkrywają jakieś tajemnice. Często, już nie mówię o tych przygodach kryminalnych, które wiążą się z tym, że ktoś po prostu wobec nas stosuje jakieś groźby, ale też są takie sposoby władzy zwane slapami, to znaczy to są pozwy przeciwko partycypacji publicznej, wymierzane przeciwko aktywistom, którzy zadają czasem za dużo pytań albo piszą o sprawach, których lepiej nie ujawniać. I na szczęście na poziomie Unii są podejmowane kroki odpowiednie i też Watchdog w tym uczestniczy, żeby wspierać osoby dotknięte właśnie takimi pozwami. Mieliśmy przypadek to ze stowarzyszenia Miasto jest Nasze w Warszawie, Stefan Gardawski. On wnioskował dużo o inwestycje dużego dewelopera i został dotknięty właśnie takim slapem z powodu tweeta, w którym nazwał go patodeweloperem. To jeszcze wtedy nie było używane słowo tak powszechnie, nie było książek na ten temat. No i sprawa, takie pozwy mają na celu wywołanie efektu mrożącego. Często jest ich dużo naraz.
Wiążą się z dóbr na przykład, tak? To jest sprawa.
Tak. Albo cywilne, albo karne, zniesławienie, albo różne są sposoby na to, ale mają na celu wywołanie tego efektu mrożącego i zaangażowanie tej osoby pozwanej w te sprawy sądowe na tyle, żeby one po prostu nie miały już czasu na zajmowanie się tym, czym zajmował się do tej pory.
Jak ktoś zadał takie pytanie, to co? I został, trafił do sądu. Pomagacie?
Czy pomagacie?
Zakładam, no, że zależy.
Oczywiście
że
tak.
Z bielizną nie ma to nic wspólnego.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka też pomaga w tym. Pomaga Watchdog. Jest koalicja antyslapowa zawiązana na poziomie unijnym, która się przygląda też osobom tworzącym prawo, które mogłyby wspierać takie osoby.
A to jak to jest? Czy to nie jest tak, że czasami będziemy traktowani jak upierdliwiec po prostu, człowiek, który męczy urząd,
ścibska sąsiadka.
Różne słowa no, już dokładnie. Słyszałam.
Tak jak ty mówisz, że ciebie znają, to twoje zdjęcie widzi tam, że wszędzie wiedzą, że jesteś upierdliwcem.
Tak, ja właśnie kiedyś taką słyszałam anegdotę, że ktoś zapytał prezydenta o to, czy lubi aktywnych mieszkańców. Jak on w ogóle do tego podchodzi, że do tej aktywności mieszkańców. On powiedział, że ona jest oczywiście wspaniała, fajnie jak się angażują mieszkańcy, jak uczestniczą w tym życiu w społeczności lokalnej, współpracują z władzami, ale ta pani z Witomina to trochę przesadza. On mnie nigdy nie wymienia z nazwiska, więc zwykle to jest tak, że zbieram sobie właśnie takie przydomki z protokołów posiedzeń komisji i to nazwisko nie pada. I no, teraz już jesteśmy na takim etapie, że mało prezydent jest otwarty na rozmowę, zwłaszcza w tej kampanii.
Dobrze, tyle tych pytań było, że nie ma czasu odpowiadać.
To jest też tak, że ja często wysyłam pytania nie w swoim imieniu, tylko w imieniu osób, które nie chcą zadać ich pod swoim nazwiskiem. Więc wysyłam tych pytań naprawdę dużo. I też dzielę się, bo to jest ważne, że można podzielić się odpowiedzią, na którą się uzyskało. Nie wszyscy to wiedzą, że jeżeli dostaję, wysyłam maila i pytam o coś konkretnego i dostaję odpowiedź, czyli na przykład w formie jakiejś faktury za baloniki z logo gminy, to urząd jest odpowiedzialny za to, żeby odpowiednio to zanonimizować i żeby przygotować ten dokument w taki sposób, żebym ja go mogła wrzucić sobie na Facebooka i podzielić się z resztą. Ja używam do tego dysku na przykład takiego ogólnodostępnego i linkuję, żeby inne osoby, nawet jeżeli ja nie mam czasu przeczytać, bo to czasami są protokoły z posiedzeń Kolegium Prezydenta, ich jest naprawdę dużo i są bardzo szczegółowe, no to wrzucam je, udostępniam publicznie, żeby każdy mógł sobie wyciągnąć to, co go interesuje.
Ja taki ważny punkt chciałbym, żeby to by wybrzmiało. Rozumiem, że osoba pytająca nie może ponosić odpowiedzialności za ujawnienie informacji.
No, czasami zdarza się tak, że organ odpowiednio na przykład nie zanonimizuje tej odpowiedzi i no, warto zawsze zerknąć, czy tam jakieś nazwisko osoby prywatnej nie zostało ujawnione, jakiś numer konta, adres i żeby nie narazić się na konsekwencje. Ja to też robiłam ostatnio, jak pojechałam do delegatury Komisji Wyborczej w Słupsku, żeby sprawdzić sprawozdania finansowe komitetów z poprzednich wyborów, zobaczyć jak one wyglądają, no bo jak mam monitorować wykorzystywanie zasobów, to chcę zobaczyć, co powinno być w takim sprawozdaniu, jak ono wygląda, więc razem z kolegą z Fundacji Odpowiedzialna Polityka wybraliśmy się i przewertowaliśmy te wszystkie stosy dokumentów, zawnioskowaliśmy wcześniej mailem o to, żeby nam organ udostępnił, a że to już było przed kolejnymi wyborami, to tam było gorąco, więc było to robione na szybko. My przejrzeliśmy te dokumenty, zanim je sfotografowaliśmy i wrzuciliśmy na dysk, żeby na pewno mieć pewność, że nie ujawniamy niczego, czego nie powinniśmy. Ale to organ powinien oczywiście zadbać o to, żeby tego RODO nie złamać, żeby nie ujawnić danych osób prywatnych. A czasami też organ celowo posługuje się tym, żeby coś ukryć przed nami. Na przykład mamy też wynikające z konstytucji nasze prawo do wstępu na wszystkie posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej. Czyli na przykład od 2018 roku sesje Rady Gminy są jawne, transmitowane na żywo, możemy sobie oglądać głosowanie, słuchać dyskusji. Ale największe mięso się dzieje na komisjach, to znaczy tam jest wszystkie te dyskusje nad tymi dokumentami, które potem, to już widzimy tylko te łapki na głosowaniu i my nie wiemy dlaczego. Ten dokument, ta uchwała jest tak napisana, że nikt nic z tego nie rozumie. Więc ja bardzo polecam wybierać się na posiedzenia komisji, które
można
nas interesują. Można je nagrywać i można je udostępniać, ale, zawsze jest ale, od kiedy zaczęliśmy to robić w Gdyni, no to urząd się uzbroił. Najpierw jak zobaczyli, że my tak wyciągamy ten telefon, to zaczął odczytywać nam taką
maski
formułkę na początku, żeby właśnie ten efekt mrożący wywołać. Tak siadał przewodniczący i mówił, że ponieważ na sali są osoby, które tutaj nagrywają i udostępniają, to one muszą uważać na RODO, tak skracam, to to bardzo długa formułka jest. No i my mimo wszystko jednak decydowaliśmy się na to, żeby to streamować. Bo na początku, jak usłyszałam tą formułkę, to rzeczywiście się przestraszyłam i zaczęłam nakładać jakieś naklejki takie na te osoby, wyciszać na mikrofon.
Zamazać twarz najlepiej, tak?
Tak. Serduszko nawet tam przykleiłam urzędniczce, bo sobie myślę, jejku, urzędniczka, ona mi też mówi, że ona sobie nie życzy nagrywania. Ale z drugiej strony to jest naczelniczka, która w imieniu prezydenta odpowiada na ważne pytania. To dotyczyło wtedy wydatków na promocję na komisji rewizyjnej i wydatków na nasze media samorządowe, gazetki władzy. Więc ja bardzo chciałam to usłyszeć. I pani wiceprezydent tego nie przeczytała, przeczytała to naczelniczka wydziału. Nie życzyła sobie nagrywania, ale ja to streamowałam na żywo, więc upominali się wszyscy w komentarzach, że bardzo chcą to usłyszeć. Więc ja w końcu ponosząc, przygotowana na tą odpowiedzialność karną, zdjęłam te wszystkie naklejki, udostępniłam jej wypowiedź i no jednak okazało się, że nie poniosłam za to żadnych konsekwencji.
Ale mogłaś w ogóle ponieść?
No właśnie, bo to jest taki problem. Czy możemy nagrywać i udostępniać, bo to są dwie różne sprawy. Nagrywać możemy zawsze. Ale z udostępnianiem potem tego dalej jest problem, jeżeli nie jest to osoba pełniąca funkcji publicznej, której wizerunek jest powszechnie rozpoznawany.
Czego
ale
tak,
jeżeli
nie
ktoś
możesz.
Jest szefem wydziału promocji, to raczej występuje na konferencjach prasowych miasta. Więc uznałam,
ale
że jednak
siedzieć
jest.
Siedzieć jakieś sekretarki na przykład gdzieś w drugim rzędzie, to pewnie tak. Ich nie można pokazywać, tak?
No właśnie.
Teoretycznie.
Tak, teoretycznie nie można, ale
nie
z drugiej
proste.
Strony to urząd jest świadomy tego, że to urząd powinien zadbać o ochronę wizerunku tych osób, a nie osoba, która przychodzi jako uczestnik tej komisji i chce po prostu uczestniczyć w tym, jak kontrolować tę władzę, patrzeć im na ręce. No bo gdzie, ale na komisji to najwięcej możemy się dowiedzieć.
A są takie miejsca, gdzie to zastrzeżenie poufności czy tajemnicy rzeczywiście ma sens i może sobie urząd...
No tak, na przykład w tej komisji wyborczej, jak sprawdzaliśmy sprawozdania finansowe, to też nie jest tak, bo tam obowiązują inne przepisy. Jednak ustawa o dostępie do informacji nie, tylko już kodeks wyborczy i tam zgodnie z tym, jeżeli wnioskujemy o tą informację, to możemy na przykład zobaczyć sobie te dokumenty do wglądu na miejscu. To nie jest tak, że ktoś nam je wyśle mailem w paczce. Musieliśmy pójść, oczywiście zrobiliśmy zdjęcia, ale czasami to są godziny tłumaczeń i rozmów telefonicznych, i interwencji, i interpretacji przepisów i właśnie nauczenia tych urzędników, jak to powinno wyglądać i podnoszenie tych standardów. A no, robimy to tylko przez praktykę. To znaczy im więcej osób robi to codziennie, im więcej gmin musi się zmierzyć z tym udostępnianiem informacji, tym bardziej podnosimy standard i urzędnicy nabierają wiedzy, ucząc się od nas.
Oni mogą nas obciążyć kosztami, powiedzieć, OK, damy ci te dokumenty, ale będzie to kosztowało 1000 złotych.
W trybie dostępu do informacji nie. W trybie dostępu do informacji o środowisku tak. Tam są koszty konkretnych kserówek, które są wyznaczone i to jest trochę inny tryb wnioskowania, dotyczy innych spraw. Można próbować też oczywiście dopytywać różną gimnastyką w różnych trybach o podobne sprawy, które nas interesują, ale tryb dostępu do informacji publicznej nie wiąże się z kosztami.
Nawet takimi, że nam urząd powie, że muszą trzech ludzi posadzić nad sporządzeniem tej odpowiedzi i będą siedzieli przez 2 miesiące.
No to wtedy mogą ewentualnie przedłużyć do 2 miesięcy, 14 dni. Normalnie jest 14 dni na odpowiedź. Jeżeli informacja wymaga przetworzenia, to można wydłużyć to do 2 miesięcy, ale to przetworzenie to nie jest to, że po prostu trzeba zebrać dużo informacji, bo te informacje są. Jeżeli są, to należy je udostępnić niezwłocznie. To znaczy urząd i tak poczeka do dnia 14, ale powinien niezwłocznie. I przetworzenie wiąże się z wytworzeniem nowej informacji.
Czyli to jakbyśmy kazali zestawienia na przykład robić, tak?
Tak, na przykład chcemy zestawienie w tabelce, jeszcze z tego wykresik kolorowy, to wtedy tak.
Ale jak zadajemy proste pytania,
nie przesadzajmy. Lepiej polecam nie pisać elaboratów, nie odwoływać się do emocji, zadawać konkretne pytania.
A czy jest miejsce, gdzie te wszystkie pytania wasze są zbierane i można je przeczytać?
Niektóre gminy na przykład, co jest bardzo dobrą praktyką, udostępniają na stronie taki rejestr wniosków, odpowiedzi na wnioski. Tak jak mamy w przypadku radnych interpelacje, z którymi się możemy zapoznać i widzimy zapytania i interpelacje opublikowane odpowiedzi, to tak samo mamy, na przykład Gdańsk prowadzi My w Gdyni nie mamy takiej wyszukiwarki, więc wielokrotnie pytamy o to samo. Na szczęście mamy osoby, które się dzielą swoimi informacjami na dyskach i na Facebookach, więc można sięgnąć i poszukać.
Gdynia nie jest urzędem wzorcowym, a Gdańsk jest?
Gdańsk ma olbrzymie wydatki na samorządowe media. Oni tu mają czyli na stronę nie urzędu.
W ogóle jest taki urząd w Polsce, który jest wzorcowy?
Nikt nie jest wzorcowy, nawet żaden watchdog nie jest wzorcowy.
Nie ma wzoru,
bo to jest tak, że nikt z nas nie jest doskonały, wiadomo. Też,
no dobrze, ale jakiś gdzieś, no, można, no, jakiś urząd, któremu przynajmniej dużo nie możecie zarzucić.
Ja myślę, że to jest tak, że wszyscy musimy sobie wybaczać pewne błędy, wszyscy się uczymy. Musimy się wspierać w tym, ale cel mamy taki sam. Chcemy, żeby nasz samorząd był sprawny. Chcemy, żeby urzędnicy mieli mniej roboty. Często to jest tak, że my wcale nie dokładamy roboty tym urzędnikom, tylko właśnie im odejmujemy przez to, że oni muszą coś przemyśleć. Bo to jest tak, że jak zadajemy w odpowiedni sposób pytanie, to jednocześnie zmuszamy tego urzędnika, żeby on po prostu pomyślał nad tym, czy coś ma sens. Także polecam też zadawanie pytań w ten sposób.
Czyli to jest forma edukacji jeszcze samorządu.
Oczywiście, że tak. Musi zapytać szefa. Czasami musi zapytać kilka wydziałów. Wydziały się orientują, że coś nie styka i w ogóle mają inną opinię na ten temat. I myślę, że to jest też bardzo ważny nasz udział w tworzeniu samorządu.
Jeżeli ktoś chce zacząć, od czego powinien zacząć?
Zacząć pytać.
Zacząć pytać.
Od czego powinien zacząć? Od spraw, które go wkurzają. Ja chyba zaczęłam, jak czekałam na przejściu dla pieszych, przechodząc z dziećmi do szkoły i się strasznie długo tam zmieniało to światło na czerwone. Że po prostu stali ludzie, tam jeszcze były dwa przystanki, odjeżdżały te autobusy, trzeba było albo przebiec na czerwonym, tam wiele osób się decydowało na to, żeby biec za tym autobusem. Więc ja trzymałam dzieciaki, żeby nie wbiegły za tymi osobami pod koła. Więc strasznie mnie to wkurzało i w końcu zapytałam, z czego
tak
to
po
wynika. Wysłałam maila. Najpierw
nie szukałaś żadnych stron internetowych, poradników, tak po prostu wysłałaś maila?
Wysłałam maila wtedy i zapytałam, nie, to czym, zaczęłam od telefonu do pana, który mi powiedział, że mam zapytać wnioskiem. Ja zapytałam wnioskiem, dostałam wykaz z systemu Tristar, który przepustowość reguluje.
Czyli to jest jakiś obowiązek oznaczenia tego naszego pytania jakąś formułką, która oznacza,
nie,
że to jest formalny wniosek?
Nie musimy go oznaczać formułką. Jedyne co musimy zaznaczyć, jest zupełnie odformalizowana forma, to jest zadawanie pytań. Adres, na który chcemy otrzymać odpowiedź, e-mailowy na przykład.
Aha, czyli proszę o odpowiedź na pytanie takie,
tak,
w takiej.
Chociaż oczywiście pomaga, jak w tytule napisze. Ja zwykle pytam, już w tytule maila piszę pytanie w trybie dostępu do informacji publicznej,
no
a potem piszę.
Czyli warto.
Tak, 61 tam konstytucja,
no właśnie,
artykuł.
No tak.
I to jest skuteczniejsze, ale oczywiście można zapytać normalnie, każda taka odpowiedź powinna być potraktowana przez urzędnika w ten sam sposób.
Czyli jeżeli ja piszę, dlaczego na przykład po prostu mail z mojego adresu Michał Czajka x tam coś tam com, dlaczego te światła na ulicy x palą się czerwone tak długo? To
tak.
Urząd musi to potraktować jako tak. prośbę o informację publiczną.
Oczywiście. Akurat tam okazało się, bo ta sprawa się strasznie skomplikowała. W końcu powiedzieli, że mam złożyć wniosek do budżetu obywatelskiego. Złożyłam ten wniosek, on został odrzucony. A to był taki bardzo bezkosztowy przełączenie guzika w tym Tristarze. Tam wyceniłam na 1 zł. Oczywiście odrzucili niemożliwe, bo święta przepustowość to jeszcze było na trasie takiej, gdzie nie wiem, czy tam jacyś ważni może urzędnicy jeździli do domu, więc musieli mieć tą przepustowość wtedy. No i okazało się, że tryb dostępu do informacji to nie jest lek na całe zło świata. Tam okazała się skuteczna inna, inne działanie się okazało skuteczne. To znaczy, wziąłem taką karteczkę, jak ogłoszenia tam o jakichś sprzątaniu czy korepetycjach, tylko że napisałam tam razem z córeczką, która ze mną tam na tych światłach stała, że wkurza cię, jak tak długo czekasz na zielone światło, zadzwoń do pana z zarządu dróg i zieleni, który za to odpowiada. I był numer telefonu do urzędnika, jego imię. No i potem słyszałam właśnie od kolegi z zabiórka, że tam po prostu...
A to jest stalking przecież.
Bo to jeszcze wzięły lokalne media, zrobił zdjęcie, nietypowe ogłoszenie na przystanku. No i poszło.
Załatwili sprawę?
Mu współczuję.
Ja polecam takie niestandardowe metody działania. One są naprawdę czasami najskuteczniejsze.
Skrócili czas, rozumiem, oczekiwania.
No teraz jakoś szybciej.
No dobrze, no i zaczynamy odpytywać. Dla ciebie to jest hobby w tej chwili?
Bo ty dla mnie teraz
z taką dużą pasją opowiadasz o tym, jakby to był twój zawód.
Dla mnie to jest już właściwie praca teraz, bo też pracuję dla Watchdoga, ale no, myślę, że mam to trochę we krwi od dziadka, który takie miał zapędy społecznikowskie i tak się zaczęło wszystko, jak byłam małą dziewczynką jeszcze, bo widziałam, że to dziadek dręczy jeszcze poprzednią panią, bo u nas prezydent bardzo długo urzęduje, już 26 lat, więc jest rekordzista Polski, ale ja jeszcze pamiętam poprzednią panią prezydent i to kiedyś właśnie taki program interwencyjny się odbywał w Telewizji Gdańsk, gdzie za taką taśmą stali mieszkańcy. Tak symbolicznie była władza. Ona wychodziła do ludu raz na jakiś czas.
Debatować.
I oni stali za taką taśmą oddzieleni i zgłaszali swoje problemy. No i dziadek zgłosił problem, że rzeczka, która tam właśnie płynęła obok naszego domu, że ona zanieczyszcza zatokę, bo są zrzucane ścieki w sposób nielegalny i że to jest coś, trzeba z tym zrobić. A pani prezydent twierdziła, że to nieprawda. Dlatego, że oni badają tą wodę, ona jest doskonała i można ją pić właściwie. No to dziadek wtedy mówi, to panowie techniczni tu przyniosą szklaneczkę.
Pijemy.
I pijemy. No i pani prezydent się napiła wtedy tej wody. My osłupiali, żyje? Wszyscy całą rodziną siedzieliśmy przed tym telewizorem.
Więc.
No właśnie, ona potem, ja wiązałam przez długi czas tą jej chorobę z tą akcją mojego dziadka, więc myślę, że tutaj...
Mówiłem, że coś na rzeczy było.
Coś było na rzeczy, bo tak wydaje mi się, że potem chyba uzyskałam takie przekonanie wewnętrzne, że jeżeli polityk coś mówi, to musi ponieść konsekwencje tego, i powinien z pełną odpowiedzialnością
pić
po prostu.
Wodę.
Powinniśmy od niego tego oczekiwać, że jeżeli on podejmuje jakieś decyzje, to on też ponosi konsekwencje tych decyzji. Z tym jest u nas problem, bo na przykład no, kiedy widzimy, że prezydent strefę czystego transportu czy strefę płatnego parkowania chce wprowadzać, każe wszystkim jeździć rowerami, a on sobie parkuje limuzyną na chodniku pod urzędem, no to coś jest nie tak. Niech da dobry przykład. Więc myślę, że to chyba takiego podejścia nabrałam dzięki dziadkowi. Ono potem mi przez całą moją ścieżkę naukową i zawodową towarzyszyło, bo chciałam zostać kiedyś architektem, ale jak widziałam, jak to wszystko wygląda w rzeczywistości, ten proces inwestycyjny, to jednak skłoniło mnie to do dociekania głębiej, jakie są relacje władzy i między biznesem a deweloperem, jak rozgrywa się ta gra o przestrzeń, więc od tego się zaczęło właściwie, że zaczęłam kontrolować trochę te procesy planistyczne. O to pytałam głównie, o plany miejscowe i o to, w jaki sposób podejmowane są decyzje, które decydują o tej przestrzeni, że ona wygląda tak, a nie inaczej i ile w tym może architekt, bo on tam mi się wydawał gdzieś na samym koniuszku w ogóle tego procesu decyzyjnego, który właściwie się sprowadza do wyborów jakichś materiałów na elewację i rysowaniu klamek w AutoCADzie, co kompletnie mnie nie pociągało. Także skupiałam się tutaj na tym procesie włączania społeczności i badania potrzeb społeczności lokalnej w urbanistyce.
No to nie, ja muszę pytać dalej, bo wiemy już, jak się zaczyna, a jak później zostać takim rasowym, zawodowym wręcz watchdogiem?
To taki był splot wydarzeń wielu, bo na początku działam w ruchu miejskim.
Trzeba to lubić najpierw.
Tak, trzeba to lubić. Jeszcze, no, a sam zaczęło się od tego, że zaczęłam badać tą architekturę właśnie od tej strony relacji władzy. I myślałam o karierze naukowej i pisałam o tym, robiłam doktorat o partycypacji w planowaniu przestrzennym i w ogóle. I myślałam właśnie, że prezydent będzie mnie w tym wspierał, dlatego że mi dał kilkukrotnie stypendium prezydenta miasta Gdyni, uścisnął mi rękę i powiedział powodzenia w pani działaniach dalszych, a potem robił wszystko odwrotnie niż ja chciałam i niż mi wychodziło z tych badań, więc chyba to była naturalna konsekwencja, że stałam się częścią ruchu miejskiego.
Czyli to zemsta jest po prostu.
Wszystko tak, wszystko jest ze sobą powiązane. Myślę, że wiele osób tak ma, że zauważa w swojej przestrzeni zjawiska, które wpływają na niego, na jego rodzinę, na jego społeczność lokalną. Widzą, że da się to zrobić lepiej i widzą, że z jakiegoś powodu władza tego nie realizuje. I zaczyna pytać dlaczego. Przedstawiać swoje propozycje. Ja najpierw przedstawiałam propozycje. One spotykały się z różnego rodzaju oporem. No i Założyliśmy w końcu Ruch Miejski, Miasto Wspólne. W tym roku już nie jestem jego częścią, ponieważ wykorzystaliśmy wszystkie środki rozmowy i dialogu.
Drogi się rozeszły?
Drogi się rozeszły, część poszła do wyborów samorządowych. W nadziei, że jednak z innej
pozycji.
Da się
system od środka rozmontować.
Teraz będziesz ich pytać.
Teraz już nie ma litości, już właśnie niestety przekonali się, że ich banery, ich komitetu też nielegalnie powieszone
nie wiszą tam, gdzie
w pasie drogowym.
Słuchaj, jeżeli to jest takie wszystko proste, że po prostu wystarczy wysłać maila, to po co Watchdog organizuje te długaśne szkolenia?
No to się takie wydaje proste. Od tego maila się zaczyna.
Mail i lecimy.
Mail nie ma odpowiedzi i sąd.
Ja właśnie tak się zaczęło, że trafiłam do Szkoły Inicjatyw Strażniczych Watchdoga. Zupełnie przypadkiem gdzieś się natknęłam się na ogłoszenie. Ponieważ chciałam się nauczyć lepiej, jak działa ten samorząd i jak jako mieszkanka, która nie ma zamiaru kandydowania w wyborach, mogę lepiej sprawdzać, jak działa ten samorząd. I właśnie te narzędzia zaoferował mi Watchdog. Prowadzimy taką szkołę inicjatyw strażniczych. Jest co roku nabór nowych lokalnych działaczy.
Czego się uczycie?
I tam się uczymy fantastycznych rzeczy, jak na przykład prowadzić monitoring. Czyli jak zbierać informacje z terenu, wykorzystywać je, żeby zdobyć wiedzę w jakimś obszarze, który sobie określamy. W jaki sposób wykorzystać do tego tryb wnioskowy, jak zebrać dane, jak je potem zaprezentować. I jak potem zmieniać swoją rzeczywistość poprzez rzecznictwo. To znaczy, kiedy już uzyskujemy jakieś dane, widzimy, że coś można zrobić inaczej, lepiej, to proponujemy, opierając się o te dane, konkretne zmiany.
Się aż zastanawiam, ile to czasu zajmuje. Dla kogo to jest robota?
Boję się, ile mogę powiedzieć, żeby ten nie wyjść na
jesteśmy psychopatę. Jesteśmy w trybie informacji publicznej, musisz odpowiedzieć.
Są osoby, które to bardzo lubią.
I nie liczą godzin.
I nie liczą godzin po prostu, więc ja tak mam akurat, że lubię sobie czasem poczytać biuletyn informacji publicznej,
tak
rejestr umów, tak po prostu przeskrolować.
Aha, nie wiem, zapytamy o to, tak?
No, są umowy, które od razu widać, że warto by było je zobaczyć.
W Poznaniu jednym z najczęściej, nie zdradzę nazwiska, RODO, ale z jednym z najczęściej pytających różne rzeczy człowiekiem jest pewien emeryt, bo ma dużo czasu. Tak. To taka norma?
No właśnie, ostatnio nawet też pojawiły się takie zarzuty. Nie, że mam za dużo wolnego czasu i że powinnam go jakoś lepiej wykorzystać, ale to naprawdę nie zajmuje dużo czasu wysłanie wniosku i wrzucenie tej odpowiedzi, podzielenie. To tak naprawdę opiera się nie na tym, że jedna osoba tyra, tylko na tym, że wokół siebie budujemy jakąś społeczność zainteresowaną tematem i my razem te wszystkie informacje przetwarzamy i wykorzystujemy. Akurat w Gdyni taką społeczność udało się wytworzyć. Trochę to jest tak, że na początku byliśmy taką banieczką internetową ze względu na to, że część osób aktywnych została wykluczona ze strony takiej grupy na Facebooku, którą prowadziły osoby związane z urzędem. Tam dostaliśmy bany, więc nie mogliśmy zadawać trudnych pytań. Założyliśmy swoją grupę, no i ona się rozrosła. Tam kasowaliśmy wszystkie widoczki plaży i różne pytania o dentystę. Opracowaliśmy regulamin i to w sumie stało się takim forum, niektórzy mówią forum hejterów, ale tam poruszane są ważne problemy dotyczące miasta i są osoby, które my nawet przy paru akcjach po prostu też pozawieraliśmy znajomości, bo przy iluś tam planach miejscowych, które dotyczyły ważnych obszarów gminy, za pomocą tych grup udało się tworzyć konkretne grupki aktywnych osób już w takiej realnej przestrzeni, nie tylko wirtualnej, czy przy kryzysach, jak przy wybuchu wojny w Ukrainie. Bardzo szybko udało nam się ogarnąć na przykład mieszkania prywatne, które udostępniali mieszkańcy Gdyni dla uchodźców.
Jaka jest rola w tym wszystkim Watchdoga? To jest tylko organizacja, która szkoli ludzi, którzy chcą kontrolować władzę? Czy na przykład można zostać członkiem i mieć jakieś wsparcie?
Tak, to jest ogromne wsparcie. Dla mnie największą wartością jest ta grupa tych lokalnych watchdogów, z którymi mogę wymieniać doświadczenia. Dla mnie to było niesamowite na tej Szkole Inicjatyw Strażniczych, kiedy my spotykaliśmy się, pracowaliśmy przez cały dzień nad tymi monitoringami, a potem siedzieliśmy do trzeciej w nocy i pokazywaliśmy swoje wnioski, jakie wysłaliśmy. Albo pokazywali, a jak tam rejestr umów, a publikują u ciebie rejestr działań lobbingowych.
To faktycznie brzmi trochę jak grupa wariantów. To przyznaję.
Doczekałem się odpowiedzi o czas.
To przyznaję. Słuchaj,
czasem się zdarza.
Macie watchdoga w Poznaniu?
Nie mamy członka, ale mamy absolwentki Szkoły Inicjatyw Strażniczych, na przykład Ania Furmaniuk, Fundacja Matecznik. Są osoby, które zajmują się niesamowitymi obszarami, czy Różowa Skrzyneczka też. No po prostu...
Nie trzeba być watchdogiem, żeby być
to jest tak, że są osoby zwykle... Te osoby, które trafiają czy do Szkoły Inicjatyw Strażniczych, bo mamy tą... Te szkolenia dla watchdogów lokalnych, które nie pełnią żadnej funkcji, ale mamy też szkolenia dla radnych i dla osób, które po prostu działają już z innej pozycji. I to jest beznadzieja małej i dużej gminy. Tam są i sołtysi, sołtyski, radni, radne, którzy chcą współpracować z mieszkańcami, włączać ich w swoje decyzje. I
macie pełne grupy? Czy tam raczej robicie...
Przekraczają teraz nasze oczekiwania te nabory i selekcja jest naprawdę bardzo trudna i czasami trudno jest podjąć decyzję, kogo wybrać. Dlatego teraz też uruchamiamy kursy internetowe. Na kursy sieciobywatelska.pl pojawią się kursy...
Dla samorządowców.
Które będą i dla watchdogów lokalnych, od tego zaczynamy, ale też w przyszłości dla samorządowców, żeby oni wiedzieli, jakie są narzędzia do dyspozycji, takie, które opierają się właśnie na dostępie do informacji, zapewnieniu dostępu do informacji tej lokalnej społeczności z pożytkiem dla władzy.
Czyli powinniśmy pytać kandydatów, czy pójdziesz na kurs do watchdoga?
Oj tak, zdecydowanie.
Okay. Dobrze, jestem ciekaw. Właśnie kandydatów też można pytać o wszystko?
No właśnie, to jest troszkę taki problem, dlatego że jak komitet wyborczy jest zawiązany, dokonuje zgłoszenia do komisji wyborczej, to on się rejestruje, a potem się rozwiązuje po wyborach, składa sprawozdanie finansowe i koniec, więc jeżeli nam nie odpowie na pytanie, to ta ścieżka sądowa, a te sprawy trwają czasami bardzo długo. No ja wnioskowałam o te kremówki w zeszłym roku w kwietniu i dopiero teraz tutaj jeszcze dalej nie wiem, ile kosztowały te kremówki papieskie, więc to się ciągnie czasami latami i ten komitet no niestety już nie zdąży nam odpowiedzieć na to pytanie, ale są inne sposoby, żeby od nich uzyskać informacje.
Myślisz, że ta dzisiejsza rozmowa kogoś zainspiruje? To może być taki impuls dla kogoś, kto widzisz takie sytuacje, że po rozmowie z tobą ktoś mówi, dobra, pisze, jest, świetnie. To czerwone
światło,
za długo
się zdarza, tak, to znaczy ja nawet wywieram presję czasem, bo ktoś miał coś pyta, ja mu daję wzór wniosku, poradniczek, tak, oczywiście. Ale no nie wiem, bo to jest chyba... potrzebne każdemu. Mi się wydaje, że to nie jest tak, że ja zmuszam te osoby.
Każdy z nas chciałby zadać pytanie, na pewno władzy.
Tak, to naprawdę polecam serdecznie. Jeżeli kogoś nie zainspirowałam na razie, bo może przestraszyłam tym siedzeniem po nocach na BIP-ie.
No jeszcze tam te 1200 spraw, które mieliście w sądach przez lata.
A te sądy wcale nie są takie straszne. Ja w ogóle pierwszy raz...
A większość wygrywacie.
Pierwszy raz byłam w sądzie właśnie na tej sprawie slapowej Stefana.
I co, fajnie było.
Żeby zapewnić mu wsparcie. I ja byłam zachwycona, bo wcześniej bałam się sądu. Znałam tylko sąd z jakichś tam seriali i programów telewizyjnych. Zupełnie inaczej to sobie wyobrażałam. I nagle przyjechałam do Warszawy, tutaj do sądu z kolegą. Usiadłam. Na początku jeszcze byłam zestresowana, nie wiedziałam, czy mnie wpuszczą. Więc skonsultowałam się z naszym kolegą z Kurtwatchu, który pilnuje tego, żeby jawność rozpraw sądowych była odpowiednio zachowana. Bo to było po pandemii, więc takie było nie wiadomo trochę, czy wpuszczą, czy nie wpuszczą. Więc ja tą koszulkę watchdoga. No i byłam zachwycona tym, jak to przebiegało. To znaczy zafascynowana, też przerażona. Polecam te emocje. Są zdecydowanie lepsze niż każdy serial, który można śledzić w internecie.
Dobrze. Zostajemy z tym? Zostawiamy naszych słuchaczy z tymi emocjami, które mogą wywołać w sobie i w urzędnikach, jak będą
pisać
maile. Ale
jest też bardzo dużo pozytywnych, bo największą radość mi chyba sprawia, kiedy anonimowo jakiś urzędnik mi pisze, na Messengerze, że on bardzo kibicuje, że świetna robota.
Ale oficjalnie odmawia.
Oficjalnie nie może, na ulicy się nie przywita, ale super robota.
Też wyślę pytanie do szefa.
A właśnie tak też się zdarza, że urzędnicy... O tak, nawet miałam parę takich sytuacji, że polecałam tryb dostępu do informacji publicznej, bo
anonimowo.
Koleżanka z jakiegoś wydziału mówi, ej, zanim ja się dobiję do tego wiceprezydenta, no to przecież szybciej z wnioskiem mi pójdzie, przynajmniej mi odpowie, a nie, że mnie odpalatuje.
Proszę państwa, w urzędach wszystkich miejskich, gminnych, słuchajcie, piszcie anonimowo do swoich szefów, proście odpowiedzi, na przykład ile zarabia koleżanka z naprzeciwka, tak?
Na przykład. Wszystko jest jawne. Ja też tutaj ostatnio, bo my się zmieniamy też jako Watchdog, będziemy też umowy takie krótkie, krótkoterminowe też będziemy publikować, więc nasz BIP się rozwija i mam nadzieję, że BIP-y wszystkich gmin również będą się rozwijały, zwłaszcza po tych wyborach.
Załatwiliśmy właśnie kilka podwyżek.
No zobaczymy. Sami sobie muszą załatwić. Martyna Regent z Gdyni, działaczka sieci obywatelskiej Watchdog Polska, bardzo ci dziękujemy. Zobaczymy, co to w tego 7 się wydarzy i co będzie potem. Myślisz, że dużo się zmieni?
Ja mam nadzieję, że zmieni się.
Będą się na nowo musieli uczyć.
Bo to jest tak, że po wyborach bardzo się cieszyliśmy, oczywiście wszyscy, ale ja się zastanawiałam, kiedy mogę puścić TikToka o tym, że już wygraliśmy z obecną władzą w sądzie. Na ile dać radości jeszcze tej społeczności cieszącej się.
Sądzimy ale się z każdą
władzą. To jest tak, że no niestety każdej władzy trzeba patrzeć
władza
na ręce.
Masz świetną robotę, całe życie będziesz pytać.
Wielkie dzięki. Jeszcze raz. Martyna Regent, Watchdog Polska.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Słyszycie? Są tu ludzie z nami dzisiaj.
To nie są brawa z miksera, zaznaczam.
Prawdziwe, żywi, prawdziwi ludzie. Dziękujemy wam bardzo. To był 95. odcinek podcastu Z Poznania druga wersja. Kończymy obchody naszej rocznicy. Ci, którzy bili brawo, to ci, których żeśmy odpytali. Tutaj nie będziemy wszystkich wymieniać z nazwiska, ale siedzą, patrzą teraz na mnie i dziękują nam, że żeśmy ich zaprosili. Pewno jeszcze ich zaprosimy raz, drugi, piąty czy dziesiąty. Jeżeli słuchaliście nas na żywo na Facebooku, byliście świadkami absolutnie wielkiego i przełomowego dla nas wydarzenia. Jeżeli będziecie słuchać podcastu, no to możecie jedynie żałować, że was z nami nie było, a możecie tutaj być na dwa sposoby. Leszek?
Przepraszam, to mi teraz pytanie do ciebie. No nie, no przede wszystkim możecie być naszymi gośćmi.
Raz i dwa.
Możecie nam patronować.
Tak, ty miałeś to powiedzieć.
Tak, bo ja ładnie robię oczy kota ze Szreka.
Dziękujemy wam bardzo.
Przepraszam, jeszcze coś chciałem powiedzieć.
Proszę bardzo.
Jeszcze coś chciałem powiedzieć, że za 5 odcinków znowu świętujemy.
Tak, no mamy 100. odcinek, ale to już będzie kwiecień, to już nie będzie ten rocznicowy odcinek. Słyszymy się w drugi dzień świąt,
czyli 1 kwietnia.
Naszym gościem będzie człowiek, którego wybraliśmy do tego, żeby był naszym gościem 1 kwietnia. Dowiecie się w poniedziałek, będziecie chcieli wyjść na spacer. Podcast będzie opublikowany rano, więc będziecie mieć cały dzień, żeby go przesłuchać. Dziękujemy wam bardzo. Skończyliśmy rok. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Do zobaczenia.